Witam Was, bracia i siostry. Powoli wracamy do normalności. Niech oznaką normalności będzie to, że dzisiaj będziemy kontynuować temat sprzed koronawirusa, mianowicie rozważanie listów do Tesaloniczan. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie. Pokazuję. Szczęście w nieszczęściu, czyli jak zwycięsko przejść przez doświadczenia. Słowo szczęście ma dwa znaczenia. Jedno to jest takie szczęśliwe zrządzenie losu, przypadek jakiś, który szczęśliwie się zrządził. A jest też słowo szczęście w znaczeniu błogosławieństwo. To jest permanentny stan, kiedy czujemy się dobrze, czujemy zadowolenie, czy też kiedy czujemy, że jesteśmy na właściwym miejscu. I w tym znaczeniu tutaj jest użyte słowo, to słowo szczęście, jako błogosławieństwo, czyli błogosławieństwo w nieszczęściu. Jak być błogosławionym w nieszczęściu? Jak przejść, jak zwycięsko przejść przez różne doświadczenia, które spotykają nas w życiu, szczególnie nas wierzących. To, że nieszczęścia, że utrapienia, różne prześladowania, uciski spotykają wierzących, nie jest dla nikogo rzeczą nową. Kiedy Paweł wszedł na teren Europy w czasie swojej drugiej podróży misyjnej, w pierwszym mieście, do którego dotarł, Filipi, był ubiczowany, wtrącony do więzienia i spędził noc w więzieniu razem z Sylasem. Znamy tą historię. Potem poszedł dalej, poszedł do Tesaloniki, gdzie służył i tam też spotkało go prześladowanie. I właśnie chciałem przeczytać o tym, co wydarzyło się w Tesalonice. A ci, kiedy Paweł przyszedł, głosił przez trzy szabaty o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest powiedziane, że przyłączyło się tam niektórzy Żydzi się przyłączyli, też wielu znakomitych Greków i kobiety przyłączyły się. I potem czytamy, że ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król Jezus. To był początek prześladowań w Tesalonice. Paweł musiał uciekać razem z Sylasem z tego miasta, ale prześladowania nie zakończyły się. Również Kościół, który Paweł pozostawił, był prześladowany i widać tego echa w obydwu listach do Tesaloniczan. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie czytamy, że i wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Potem w drugim rozdziale, wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów. Potem, kiedy Paweł pisze, dlaczego wysyła Tymoteusza do Tesaloniczan, pisze, a Tymoteusza, naszego brata, sługę Boga i współpracownika w Ewangelii Chrystusa, posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy w wierze, aby nikt nie zachwiał się wśród utrapień. Paweł martwił się o Kościół w Tesalonice i wysłał z pierwszym listem, z tym swoim pierwszym, wysłał Tymoteusza z misją i kiedy Tymoteusz przyszedł i opowiedział mu, co dzieje się w Kościele, o tym za chwileczkę będę mówił, napisał pierwszy list do Tesaloniczan. Jak widzimy, Paweł doświadczał prześladowań, Tesaloniczanie doświadczali prześladowań. I my dzisiaj również doświadczamy różnych ucisków i prześladowań. Jakie uciski ty dzisiaj doświadczasz? W jakiej sytuacji pracujesz? Czy łatwo ci jest się przyznać do swojej wiary w Jezusa Chrystusa? Czy czegoś się obawiasz? Co sprawia, że czasami może rezygnujesz z przedstawienia swoich poglądów na Biblię, Boga, Jezusa, Trójcę? swoją wiarę w zbawienie przez łaskę. Czego obawiasz się, gdy unikasz otwartego głoszenia Ewangelii, zastępując to wymówkami typu to jeszcze nie czas, czekam na właściwą chwilę, świadczę życiem, staram się być uczciwym w tym, co robię, a jeśli ktoś mnie zapyta, dlaczego tak robię, to wtedy jestem gotów, to wtedy podzielę się Ewangelią i powiem, co jest źródłem takiego, a nie innego mojego życia. Może boisz się wyśmiania, może boisz się, że stracisz coś w oczach rozmówców, a może boisz się, że dasz swoim kolegom w pracy czy sąsiadom, znajomym powód do plotkowania na twój temat. Myślę, że wielu z nas przeżywa podobne obawy, ale jak mocne, jak silne są te obawy? Czy traktujesz je jako normalną część swojego życia schodzenia z Chrystusem, czy też przeraża cię myślenie, że dalej tak będzie dalej, a jeżeli coś się zmieni, to może zmienić się tylko i wyłącznie na gorsze. Wielu z nas obawia się ucisków, różnych prześladowań i to jest normalna część naszego życia. Jak wiecie, prowadzę taką stronę katalogującą przykłady ksiąg Pisma Świętego i niedawno ktoś w komentarzu do mnie napisał tutaj dosłowny cytat. Jeżeli szybko nie opracujecie możliwości zakupu waszej pracy na komputer, to jak przyjdzie cenzura, wielu ludzi straci możliwość korzystania z tego bardzo dobrego narzędzia do studiowania słowa. Nie wiem, co tu miał na myśli, mówiąc o tym bardzo dobrym narzędziu do studiowania słowa, bo to bardziej jest tylko spis różnych wydań Pisma Świętego. Ale widać tutaj obawę, że będzie czas, kiedy nadejdzie cenzura, kiedy nawet tego typu strony nie będą mogły funkcjonować. Jak widać, są te obawy wierzących. Jak zwycięsko przejść przez te doświadczenia? Jak możemy poradzić sobie z jednej strony z takim naszym ludzkim odruchem unikania problemów czy przykrych sytuacji, a z drugiej strony z wiernością i posłuszeństwem Bogu? W dzisiejszym fragmencie Paweł daje odpowiedź na to pytanie, bo Tesaloniczanie znaleźli się w trudnej sytuacji i Paweł próbuje im pomóc w tej sytuacji, w jakiej ten Kościół się znajduje. Zanim przejdziemy do pierwszego, do drugiego listu do Tesaloniczan, przypomnę tylko, że właściwie ten pierwszy list do Tesaloniczan, można powiedzieć, że Paweł pisze na takiej wysokiej adrenalinie. Skąd się ta adrenalina wzięła? Tak jak powiedziałem, musiał opuścić ten kościół w Tesalonice w czasie prześladowań. Może miał wyrzuty sumienia, że opuścił ten młody kościół, ale też obawiał się, że to rozpoczęte dzieło w Tesalonice może upaść bardzo szybko, że ten młody kościół, kiedy będzie przechodził przez uciski, że będzie powoli tracił swoją wiarę. I dlatego też wysyła swojego ucznia, tak jak mówiłem, Tymoteusza, aby dowiedział się, aby wzmocnił ten Kościół, aby pocieszył ten Kościół i aby przyniósł wieści odnośnie tego Kościoła. Sam nie mógł się tam udać ze względu na to, że to groziło, że straci życie, ale dlatego wysyła swojego ucznia Tymoteusza, aby się tego dowiedział. Tymoteusz przychodzi do niego, dowiaduje się, przychodzi do niego i przekazuje mu wiadomość. Nie jest dobrze, jest bardzo dobrze. Trwają wspaniale ci ludzie w Bogu, uciski prześladowania przechodzą płynnie, nic to w żaden sposób to nie osłabia ich wiary, są świadectwem dla wszystkich ludzi dookoła, także w kościołach różnych dookoła wszyscy słyszą o ich wierze i o tym, jak my, tego co usłyszeli od nas, to co sami im przekazaliśmy. Nie tylko sami trwają, ale też innym przekazują. I tutaj są takie charakterystyczne słowa Pawła, które pokazują to, jak wielki ciężar spada z jego serca, gdy się tego dowiaduje. W trzecim rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan w 8 wersecie mówi: teraz bowiem żyjemy, jeśli wytrwacie w Bogu, w Panu. Jeśli wytrwacie w Panu, gdy wytrwacie w Panu. Wróciło po prostu do niego życie i taki napełniony tą radością pisze ten pierwszy list do Tesaloniczan i ten pierwszy Tesaloniczan jest taki pełny optymizmu właśnie, taki pełen energii, wielu pochwał, które Paweł nie szczędzi Tesaloniczanom. Ale potem emocje opadają. Dodatkowo dochodzą dodatkowe wiadomości z kościoła do Tesaloniczan i Pawła nachodzi refleksja, że jednak nie wszystko dobrze ją im przekazał w pierwszym liście i po paru miesiącach bardzo blisko tego pierwszego listu do Tesaloniczan pisze ten drugi list do Tesaloniczan, który jest już o wiele bardziej wyważony i napisany w sytuacji, kiedy widzi już pewne realne zagrożenia w tym kościele. W tym drugim liście do Tesaloniczan, tak ogólnie z góry patrząc, takie są takie trzy główne tematy. Po pierwsze jest temat tego, że jednak te prześladowania, które oni doświadczają, że jednak zaczynają osłabiać ich wiarę. Widać, że zaczynają osłabiać ich wiarę i o tym dzisiaj będziemy mówić. I dlatego też taki tytuł kazania. Jak mogą znaleźć błogosławieństwo pomimo utrapień i prześladowań, które przechodzą? Po drugie okazuje się, że pojawia się fałszywa nauka w tym kościele i mówi o tym, że pojawia się nauka, będziemy mówić o tym na następnym kazaniu, że dzień pański już nastał. I to przeraża Tesaloniczan. Dlaczego przeraża? Dlatego, że w pierwszym do Tesaloniczan pisał, dzień pański nadejdzie. Pamiętacie tą końcówkę 4 rozdziału i początek 5 rozdziału Tesaloniczan, kiedy Pan mówi, czekajcie na przyjście Pana Jezusa. To będzie fantastyczny dzień. To będzie wielkie zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Będziemy mieli co oglądać. Będziemy uczestniczyć w tym, co jest takie wspaniałe. Znikną prześladowania, będziemy wzięci do Pana, będziemy razem z Nim. I teraz, kiedy pojawia się w Tesalonice nauka, że Dzień Pański już nastał, a prześladowania trwają, oni są przerażeni i Paweł mówi o tym w drugim liście, drugiego listu do Tesaloniczan i mówi o tym, że są zatrwożeni tą nauką. Że pomimo, że jest Dzień Pański, nic się w ich życiu nie zmieniło. I trzeci temat duży w tym drugim liście do Tesaloniczan to jest to, że pojawiają się ludzie, którzy ta nauka ma ich negatywny wpływ na sposób ich życia i temu jest poświęcony trzeci rozdział drugiego listu do Tesaloniczan. Dzisiaj zajmujemy się tym pierwszym. Przejdźmy do tego listu, drugiego listu do Tesaloniczan. Paweł rozpoczyna przedstawieniem się i pozdrowieniem. Jest to takie standardowe pozdrowienie. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo, właściwie prawie identyczne pozdrowienie jak w pierwszym liście do Tesaloniczan. Wymienione są trzy osoby. Chyba nie działa. No gdzieś ucieka. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Jak popatrzymy na przebieg ich podróży, jak dochodzi do napisania tego listu, Paweł wyrusza z Jerozolimy z Sylasem. To jest po drugim soborze, to jest po soborze w Jerozolimie opisany w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wyrusza razem z Sylasem, który jest przedstawicielem, dojrzałym chrześcijaninem kościoła w Jerozolimie i razem z Pawłem wyruszają w drugą podróż, tak zwaną drugą podróż misyjną. Po drodze dochodzą w Turcji, nie ma tutaj tego na mapie, jest miejsce Listra, gdzie dołącza do nich Tymoteusz, który jest tutaj wymieniony na początku tego listu. Jest to młody wierzący, który idzie razem z nimi i przygląda się ich pracy. Dochodzą po różnych przejściach, dochodzą do Filipi, tam pamiętacie Paweł i Sylas, Tymoteusz prawdopodobnie jako młody wierzący nie uczestniczy w ich głoszeniu, dlatego też Ewangelii, więc nie spotyka ich prześladowanie. Paweł i Sylas są wtrąceni do więzienia, tak samo potem, kiedy idą do Tesaloniki. Potem Sylas i Tymoteusz zostają w Tesalonice, natomiast Paweł idzie do Berei, potem udaje się do Aten, potem idzie do Koryntu i stąd właśnie pisze obydwa listy do Tesaloniczan. Paweł jest tutaj, tak jak mówiłem na początku pierwszego listu do Tesaloniczan, bardzo dokładnie potrafimy określić mniej więcej czas, rok napisania tego listu, dlatego że dobrze znamy czas pobytu Pawła w Koryncie. Ale nie chciałbym już tutaj do tego wracać. Krótko tutaj się przedstawia i potem przechodzi do dziękczynienia i do głównej myśli, którą kieruje do Tesaloniczan. Ale zanim do tego przejdziemy, powiem, że pozostała część pierwszego rozdziału tworzy tak zwana chiasma. To jest taka figura stylistyczna. Matematycy określili ją jako A, B, A prim. Chodzi o to, że autor wymienia najpierw pewną myśl, rozwija potem inną myśl i wraca na końcu do tej pierwszej myśli, dlatego jest A prim, którą wskazał na początku, uzupełniając ją tym, co powiedział w tej części głównej rozwijającej. Więc jest taka struktura A, B, A prim i dzisiaj nie będzie punktów 1, 2, 3, tylko będą punkty A, B i A prim w moim dalszym rozważaniu. Najpierw Paweł mówi, dziękujemy Bogu za was, gdy cierpicie, potem mówi, wyjaśnia, czym jest to cierpienie i na końcu, dlatego pamiętając o tym, wstawiamy się, prosimy za wami. I Paweł, przyjrzyjmy się temu dziękczynieniu. Paweł pisze, bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Także i my sami chlubimy się wami w kościołach bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Wydaje się to być standardowe takie dziękczynienie, które Paweł tutaj przedstawia, kiedy za co dziękuję Bogu, jeżeli chodzi o Tesaloniczan. Podkreśla tutaj tą kwestię o waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie, że są oni w sytuacjach, w których cały czas trwają w tych uciskach i znoszą te prześladowania. Ale kiedy porówna się dziękczynienie pomiędzy pierwszym Tesaloniczan a drugim do Tesaloniczan, widać już zmianę, że są pisane w różnych, jakby jest inny tutaj wydźwięk tego dziękczynienia. W pierwszym liście do Tesaloniczan Paweł pisał, zawsze dziękujemy Bogu. To jest taki entuzjastyczny, jest w naszych sercach takie dziękczynienie. Natomiast w drugim Paweł pisze, bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną. I tutaj gdzieś jest w tle już to ale. Powinniśmy za was dziękować, bo rzeczywiście trwacie w Bogu, ale i tutaj jest widać, że tutaj to dziękczynienie w drugim liście do Tesaloniczan nie jest już tak mocne, jak w tym entuzjastycznym pierwszym liście do Tesaloniczan. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj w pierwszym liście do Tesaloniczan, kiedy Paweł pisze, że nieustannie wspomina wasze dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei. Natomiast w drugim widzimy, że czegoś brakuje. Jest, że bardzo wzrasta wasza wiara. U każdego z was pomnaża się wzajemna miłość, ale nie pojawia się słowo nadzieja. Dlatego, że wydaje się być tak też z przebiegu całego listu widać, że Tesaloniczanie gdzieś zaczynają tracić nadzieję, że te uciski przejdą i to wpływa negatywnie na ich życie. I dlatego Paweł za chwilę przejdzie do tego, aby dać im wizję nadziei, jaką mogą mieć podczas tych prześladowań, które znoszą. W czwartym wersecie widzimy, że chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości, wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach. Są tutaj dwa słowa, waszych prześladowaniach i uciskach. To jest ciekawe, w listach do Tesaloniczan Paweł pisze ciągle o tych prześladowaniach, uciskach, ale nie wymienia dokładnie, na czym one polegają. Po prostu wymienia jako coś, co jest znane i jemu, i adresatom. Są tutaj dwa słowa, prześladowania i uciski. Prześladowania wskazują na pewne, posiadają taki odcień aktywny. Chodzi o proces gnębienia, uciskania lub dręczenia kogoś. Natomiast ucisk ma bardziej wydźwięk bierny i wskazuje na doznania, które są rezultatem prześladowań. Oni czują pewną presję na sobie, są przygnieceni tymi a tym i wpływa to na ich psychikę i wpływa to ich, na ich radość, którą powinni posiadać w Panu. Dlatego też Paweł, patrząc na nich i próbując ich zachęcić, przechodzi do części głównej, kiedy pisze o sprawiedliwym sądzie Boga. To jest główna część tego fragmentu, wersety od 5 do 10. Są one dowodem, te cierpienia, które przechodzicie, są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, aby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swej mocy. W ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Paweł, wydaje się, że tutaj, kiedy zachęca Tesaloniczan, którzy przechodzą uciski i prześladowania, zachęca do dwóch rzeczy. A właściwie zwraca uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze pisze, że te prześladowania są dowodem sprawiedliwego sądu Boga. Abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego. To słowo tutaj, które jest tutaj dowodem, można też, ono oznacza, że są zapowiedzią, jako słowo, jako zapowiedź, czy też są znakiem, czy też niezawodną wskazówką. Te prześladowania są zapowiedzią, są wskazówką tego, że nadchodzi sprawiedliwy sąd Boga. Na co Paweł tutaj zwraca uwagę? Paweł mówi o tym, że te prześladowania są naturalną częścią ich życia i muszą do tego się przyzwyczaić. Że prześladowania, przez które są dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego. To są echa Bożej szkoły wychowania. Kiedy Bóg prowadzi swoje dzieci, czy zgadzamy, czy jest nam z tym trudno, o tym trudno myśleć, czy też łatwo nam myśleć, kiedy dostajemy się do tej Bożej szkoły wychowania, dostajemy się w ręce mądrego, takiego, jakby można powiedzieć, trenera, takiego osobistego doradcy, ale kogoś więcej, nie tylko kogoś, kto doradza, ale też prowadzi nas i wymusza na nas pewne rzeczy, abyśmy osiągnęli pewien cel. Bożym celem jest to, abyśmy byli nienaganni przed Jego obliczem, stanęli nienaganni przed Jego obliczem i czy podoba nam się, czy też nie, częścią tego prowadzenia, abyśmy stali się godnymi, jest przeprowadzenie nas przez doświadczenia. Abyście stali się godnymi Królestwa Bożego. To jest podobna myśl, jak dobrze znany fragment w liście do Hebrajczyków, ten tutaj na żółto zaznaczony, z 12 rozdziału. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Tłumaczenie z Współcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeśli nie bylibyście karceni, jeśli by nie spotkały was uciski i prześladowania, bylibyście bękartami, ale przez to, że jesteście synami, częścią waszej drogi chodzenia z Bogiem, waszego synostwa, waszego bycia córką Boga jest to, że będziecie przechodzić prześladowania. Żyć wśród doświadczeń to jest dla Pawła naturalny stan chrześcijan. Stanowi to pewną regułę i zasadę postępowania, którą nie tylko Paweł przedstawia, ale przedstawia również Jezus w swoich naukach. Kiedy choćby tuż przed swoim odejściem mówi, że jeżeli mnie prześladują, to tym bardziej was będą prześladować, kiedy ja odejdę. Jezus nie mówi nigdy, że nie będzie prześladowań, a wręcz przeciwnie, zawsze mówi, że jeżeli będziecie moimi uczniami, naturalnym waszym losem będzie, to Bóg tak postanowił, że jeżeli będziecie moimi uczniami, będzie to w nieunikniony sposób oznaczać drogę krzyża. I Paweł przyjmuje tę myśl i tę myśl musimy również my przyjąć. Bożym celem nie jest pozbawienie nas ucisków i prześladowań, lecz będąc w szkole Bożej, jesteśmy im poddani, abyśmy wzrastali. To może wydawać się trudne. To może wydawać się dla nas dużym ciężarem. I jeżeli stracimy perspektywę, dlaczego cierpimy, wtedy też będzie nam bardzo trudno. I wydaje się, że Tesaloniczanie tą perspektywę tracili. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? To prawda, że jesteśmy prowadzeni przez Boga wśród różnych doświadczeń, które będą nas spotykały, ale one nie zaskakują Boga. Bóg wie o nich wszystkich. Bóg wie, co przechodzimy. Bóg wie, na jakie trudności jesteśmy narażeni. I co więcej, On steruje tymi trudnościami. I tak jak prawdziwy trener, który zna doskonale swojego ucznia, nie pozwoli, by nie obciążył go ćwiczeniami, które są ponad jego miarę, ale dostosuje je do poziomu, na jakim dany człowiek jest, tak samo Bóg jest tym, który znając i będąc naszym Stwórcą, zna doskonale to, ile możemy znieść i jakie doświadczenia potrafimy znieść. Bóg jest cały czas z nami. Nie możemy tracić nadziei. Jesteśmy obciążeni doświadczeniami, ale nasz trener, jesteśmy w rękach najlepszego trenera, najlepszego ojca, który wychowuje nas i prowadzi i ma swój cel. Może nie do końca zawsze będziemy ten cel widzieć, ale będziemy, a kiedyś Bóg nam to pokaże. Mamy ufać naszemu Bogu i przyjmować to wszystko z dziękczynieniem i wdzięcznością. Przechodzisz przez doświadczenia, dziękuj Bogu i wiedz, że Bóg wie również o nich i pomoże ci. Nie są one, nie przekraczają one twoich sił, ale są dostosowane do twojej wiary. Musisz cię być, zaufać Bogu i iść z tą Bożą drogą. Ale jest inna rzecz, na którą Paweł wskazuje i która tutaj jest bardzo mocno rozwinięta w tym fragmencie. Mianowicie zwraca uwagę na koniec. Doświadczacie pewnych utrapień. Wydaje się, że to nie jest sprawiedliwe, że ci, którzy was prześladują, wydają się, że nic się im nie dzieje, że są w porządku, u nich wszystko jest, i że tylko my sami musimy. Dlaczego? I pytamy się, dlaczego Bóg ich w jakiś sposób nie ukaże. Paweł pisze o sprawiedliwym sądzie Bożym i potem pisze, ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga. Bóg działa w sposób sprawiedliwy, ale działa zgodnie ze swoją sprawiedliwością, a nie naszą. My byśmy chcieli natychmiastowej odpowiedzi, aby ludzie nas nie prześladowali, aby widzieli, że stoi za nami Bóg i On dba o swoje dzieci, prawda, i reaguje w sposób zdecydowany i natychmiastowy. Nie taka jest Boża droga. Bóg działa w sposób sprawiedliwy i wyznacza właściwy czas na swój sąd. I Paweł zwraca uwagę na ten swój sąd. Nie swój sąd, tylko na sąd Boga, który jest w perspektywie i który ich dotyczy. Boży sąd będzie dotyczył zarówno ich, tych, którzy są uciskani, jak i tych, którzy uciskają, aby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swej mocy. Wy doznacie odpoczynku, a oni doznają ucisku dopiero od Boga, który będzie przerażający. W jaki sposób to ma pomóc Tesaloniczanom? Myśl o tym dniu, o tym ostatnim dniu sądu. To jest coś takiego, że w nas, ludziach, jest coś takiego, że jeżeli widzimy cel i koniec, to wtedy łatwiej jest nam znieść pewne trudności i doświadczenia. I Paweł tutaj właśnie taką wizję końca nam przedstawia. To nie to. Jest taki fragment w Księdze Genezis, kiedy Jakub przychodzi do Labana i spodobała mu się Rachela i Laban wyznaczył cenę za Rachelę, że musi 7 lat pracować, Jakub za nią, a jest powiedziane, to jest Księga Genezis, 29 rozdział, 20 werset, i Jakub służył za Rachelę 7 lat, które wydawały mu się jak kilka dni. Dlaczego? Bo ją kochał. Jeśli widzimy cel, to potrafimy dla tego celu, wspaniały cel, to potrafimy dla tego wspaniałego celu znieść bardzo dużo. Zupełnie inaczej kroczy turysta, który widzi przed sobą górę i pomimo, że przechodzi przez różne doliny, widzi dokąd zmierza, od człowieka, który idzie zapatrzony w dół i każdy krok jest dla niego bólem i nie wie, dokąd zmierza. Nie wie, dokąd ścieżka prowadzi i nie wie, co na końcu tej ścieżki jest. Tak samo my potrzebujemy wiedzieć, co jest na końcu, abyśmy mogli przez doświadczenia, które przechodzimy, przejść tak jak Jakub. On pracował tak samo jak wszyscy inni, ale ponieważ miał cel przed swoimi oczyma, wtedy też inaczej zupełnie ta jego trud i znój inaczej wyglądały. Tak samo my, kiedy pamiętamy o końcu drogi, inaczej zupełnie zaczynamy patrzeć na to, co przechodzimy. To są też reminiscencje tego, co mówi psalmista w psalmie 73. On zaczyna się w ten sposób, kiedy psalmista pisze, że kiedy przyjrzał się bezbożnych, omal nie upadł, patrząc, że powodzi im się, nie doznają żadnego uszczerbku na zdrowiu, że wszyscy podziwiają ich. A potem w połowie tego wersetu, będę czytał ten fragment na końcu, ale tutaj tylko takie dwa krótkie fragmenty przywołam. Cały dzień, kiedy patrzę na siebie, cały dzień bowiem znoszę cierpienia i co rano jestem chłostany. 14 werset w 73 psalmie. Ja jestem chłostany, a im się nic nie dzieje. I potem w 17 następuje drastyczna zmiana, że kiedy wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec. I wtedy zrozumiałem, na jak śliskiej oni są drodze. To prawda, że przechodzimy przez trudności, ale my jesteśmy z Bogiem, a ich czeka dopiero udręka, którą Bóg dla nich przygotował. Na czym będzie polegała ta udręka, którą Bóg przygotował dla tych, którzy uciskają innych? Czytamy, że odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają. A potem od 8 wersetu pisze Paweł, że w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony swoich świętych. Sąd, który Bóg przeprowadzi, jest pewny i jest to sąd, który jest straszliwy. Jeśli dobrze zrozumiemy, na jak śliskiej drodze są niewierzący, w jak trudnej sytuacji znajdą się, kiedy nadejdzie sąd Boga, to myślę, że już bez emocji nie przejdzie nam powiedzenie o kimś, że idzie na zatracenie. Bo przed naszymi oczyma powinno być to, co jest tutaj Paweł pisze, Jak ten sąd będzie wyglądał? Ogień płomienisty w obliczu aniołów. Poniosą oni, Bóg wywrze na nich zemstę. Tutaj Paweł wymienia, nie dlatego, że was, że odpłaci za wasze cierpienia, ale Paweł pisze, ta pomsta, ta poniosą zapłatę dlatego, że Boga nie znają, na tych, wywrze zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten sąd dotyczy tych, którzy odrzucają Boga i też tych, którzy znając Boga, odrzucają posłuszeństwo Jego Ewangelii. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana. To nie będzie coś krótkotrwałego, chwilowego. To nie będzie jednorazowa kara. To jest wieczne zatracenie od oblicza Pana. Z tego względu, że odrzucili Boga i nie są posłuszni Ewangelii. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Będą jej pozbawieni i będzie to coś niesamowicie trudnego dla tych osób. I nie będzie już odwrotu od kary, która na nich spadnie. Myślę, że Tesaloniczanie, słysząc, czytając te słowa, tak samo jak my, musieli być przerażeni tym sądem, którzy uciskają i tak naprawdę to zupełnie inaczej wpłynęło na ich podejście do prześladowań, które przechodzą. Tak samo my powinniśmy myśleć o tym. Nie z jakąś radością, że tych, którzy nas prześladują, że spotka surowa kara, ale musimy podchodzić do tego, że my chodząc z Bogiem przechodzimy chwilowe trudności, a potem czeka nas wieczna chwała, podczas gdy oni przez swój bunt tutaj za życia poniosą wieczne konsekwencje swojego odejścia. Rozumiecie, co tutaj jest wieczne, a co jest chwilowe? Nasze chwilowe utrapienia prowadzą nas do wiecznego przebywania z Bogiem. Ich krótki bunt tutaj na ziemi prowadzi ich do wiecznej zagłady. Czy rozumiecie, w jak trudnej sytuacji są ci ludzie, będą ci ludzie, kiedy nadejdzie sprawiedliwy sąd Boga? Znów pamiętajcie, że to jest sprawiedliwość Boża. Nam, ludziom może wydawać się, że to jest przesadzony sąd. Dlaczego za krótkie ich życie ma czekać ich wieczne potępienie? Nie znamy odpowiedzi na takie pytania, ale musimy przyjąć, że Bóg zna tą odpowiedź i Bóg wie, dlaczego jest. To jest, tutaj musimy zastosować tą myśl, którą często ludzie powtarzamy, mianowicie, że musimy pracować tam, gdzie możemy coś zmienić, a przyjąć to wszystko, co nie zależy od nas. Ten sąd nie zależy od nas. To Bóg przeprowadza ten sąd i my musimy to zaakceptować, dlatego że On jest pewny, dlatego że Bóg tak powiedział. Musimy pamiętać o końcu tych ludzi, jeśli przechodzimy przez prześladowania. Naszym końcem, Paweł tutaj wraca na końcu i mówi o tym, jaki jest koniec wierzących. Mianowicie pisze w 10, że gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich świętych wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Role się całkowicie odwrócą. My będziemy świadkami tego triumfalnego dnia powrotu Jezusa Chrystusa. Też będziemy świadkami sądu i będziemy uwielbieni. Bóg Jezus będzie uwielbiony przez nas, podziwiany przez nas, kiedy będziemy przed tronem Boga. Taka jest wizja, którą Paweł daje Tesaloniczan, którzy znoszą prześladowanie. Taka jest wizja dla nas, którzy może przechodzimy prześladowania teraz, albo będziemy przechodzić w przyszłości. Pamiętajmy o tym. Paweł na końcu przychodzi do aprim, czyli zaczął od dziękczynienia. Powiedział teraz o straszliwym sądzie Boga i pisze o tym, że to naprawdę wy jesteście w dobrej sytuacji względem tego, co czeka tych ludzi. I dlatego też Paweł mówi, dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy. Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego dziękujemy za was i prosimy Boga, abyście wy dokonali w wierny sposób swojego życia razem z Bogiem, aby uznał was za godnych tego powołania, że zostaliście wezwani do synostwa, do tego, by On był nazwany waszym Ojcem i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy. Inaczej, żeby też w was obfitowała ta dobroć i moc, która pochodzi od Boga, abyście przynieśli tą wieczną chwałę, którą Bóg przygotował dla wierzących. I to jest to, co Paweł wskazuje Tesaloniczanom i nam. Miejmy nadzieję, patrzmy na cel i patrzmy, przechodząc prześladowania, wiedzmy, że przyjdzie dla nas dzień odpoczynku, a dla ludzi, którzy prześladują nas, którzy odrzucają Boga, niestety przyjdzie straszliwy czas odpłaty i sądu przed obliczem Boga. Na koniec chciałem przeczytać to, o czym już wspomniałem, tą część dotyczącą psalmu 73. Nie mam jej na slajdzie, chciałbym, żebyście skupili się, możecie nawet zamknąć oczy, aby wsłuchać się w słowa tego psalmu i zobaczyć, jak psalmista, który przechodził prześladowania ze strony innych, kiedy zmieniła się jego perspektywa i mam nadzieję, że tak zmieniła się też perspektywa Tesaloniczan i tak zmieni się nasza perspektywa, kiedy spojrzymy na doświadczenia, które przechodzimy, że zobaczymy, jak wielkie jest błogosławieństwo dla tych, którzy chodzą z Panem. Posłuchajmy tych słów psalmu 73, od wersetu 14 do 28. Cały dzień bowiem znoszę cierpienia i co rano jestem chłostany. Gdybym powiedział, będę mówił tak samo, skrzywdziłbym lud Twoich synów. Starałem się to rozumieć, ale to było zbyt trudne dla mnie. Aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Doprawdy na śliskich miejscach ich postawiłeś i strącasz ich na zatracenie. Oto jak doznali zguby, nagle niszczeją, strawieni przerażeniem. Jak sen po przebudzeniu, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich obrazem. Gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kłucie. Byłem głupi i nie rozumiałem. Byłem przed Tobą jak zwierzę, a jednak zawsze jestem z Tobą. Bo mnie trzymałeś swą za prawą rękę. Poprowadzisz mnie według swej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogo innego mam na niebie i na ziemi oprócz Ciebie, w nikim innym nie mam upodobania. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki. Oto bowiem ci, którzy nie oddają, którzy się oddalają od Ciebie, zginą. Wytracisz tych, którzy cudzołożą, odstępując od Ciebie. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga. Pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła. Amen.